zagrała Republika. Nie wiem, czy to była najlepsza piosenka na dzisiejszy poranek. W studiu już jest zapowiedziana wcześniej pani profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, ekonomista. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, ale tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja o mnie. Ja ciągle do tego wracam, przywiązuję do tego dużą wagę. Ja jestem również członkiem Narodowej Rady Rozwoju
przy prezydencie.
I to jest ważne, ponieważ to odpowiada temu, że ja się bardzo interesuję różnymi kwestiami społecznymi, nie tylko finansowymi jako ekonomista, ale również społecznymi. Patrzę na sprawy gospodarcze z punktu widzenia tego, jakie to będzie miało korzyści dla ludzi utrzymujących się z pracy.
Właśnie, praca, społeczeństwo, kwestie społeczne, aż zawiesiłem głos, bo to wszystko się łączy. Ekonomia, sprawy społeczne, sprawy ekonomiczne, sprawy osób pracujących, wszystko się zbiega w projekcie reformy, czy częściowej reformy systemu emerytalnego, którą wymyślił pan premier Mateusz Morawiecki pod nazwą Pracownicze Plany Kapitałowe. Już dzisiaj w poranku mówiliśmy o takiej stronie legislacja.gov.pl, tam można znaleźć projekt ustawy, a pod tym projektem są opinie. Przede mną jest 36-osobowa opinia Narodowego Banku Polskiego do tego pomysłu premiera Morawieckiego. Opinia podnosząca wszystkie, niemalże wszystkie wątpliwości i potwierdzające te wątpliwości, które wobec tego projektu padały w debacie publicznej. Czy ta opinia grzebie ten projekt, pani profesor?
To znaczy, ja bym bardzo chciała, żeby tak było, ale obawiam się, że to jest niemożliwe. Natomiast wprowadzenie tych koncepcji w życie, w takim kształcie, jak one są w tej chwili proponowane, prawdopodobnie pogrzebie PiS w opinii publicznej. No i moim zdaniem słusznie, bo jeżeli partia, której szef nie tak dawno mówił, że OFE to było wielkie oszustwo i mistyfikacja, jednocześnie będzie popierała projekt, który jest też oszustwem i mistyfikacją, jeżeli chodzi o zaopatrzenie emerytalne. Na dodatek zawiera element przymusu, a mówi się o dobrowolności. No to ja się nie dziwię, że ludzie, jeśli się zorientują, jak próbowano nimi manipulować, i to ze strony osób, którym zawierzyły przecież bardzo szeroki mandat i bardzo wielkie było poparcie dla zarówno tej partii, jak i rządu, który ona stworzyła, no to po prostu rozczarowanie musi dać jakieś efekty i ja mam nadzieję, że ten projekt nie wejdzie w życie, a jeżeli wejdzie, to w takiej formie, że rzeczywiście będzie dobrowolny. Bo jeszcze raz powiadam, jeżeli pan Morawiecki i ludzie, którzy przygotowali te koncepcje, są zdania, że to, co jest dobre dla rynku kapitałowego, jest również dobre dla polskiego społeczeństwa, to się mylą. Rynek kapitałowy rządzi się własnymi prawami. Polska w tej chwili ma akurat, jeżeli chodzi o cały sektor finansowy, bardzo zrównoważoną sytuację pomiędzy sektorem finansowym i sferą realną. To są nie dane nasze, nawet nie Narodowego Banku Polskiego, ale Banku Światowego. I nadmuchiwanie w tej chwili kosztem gospodarstw domowych, dynamiki PKB, poziomu życia w Polsce i tak zasobnych portfeli ludzi, którzy są obecni na rynku kapitałowym, jest nieporozumieniem. Ja już tu kiedyś mówiłam. Z rynku kapitałowego nie finansuje się inwestycji w sferze realnej. Jeżeli taka potrzeba będzie, są różne instrumenty, również niekonwencjonalne, którymi można takie inwestycje wspomagać pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, co chcemy inwestować. Na razie byłoby dobrze, gdyby pan premier z większą uwagę poświęcił trochę temu, dlaczego w tak niskim stopniu są wykonane plany inwestycyjne, chodzi o wydatki majątkowe
w budżecie
państwa. Dlaczego nie jest wykonany praktycznie w ogóle budżet środków unijnych? Ja rozumiem, że są argumenty, bo tam się mówi o zmianie warunków, o różnych innych trudnościach. Tym niemniej może najpierw wykorzystajmy te środki, które mamy, zanim będziemy obarczali Polaków podatkiem, bo to jest podatek, jeżeli będzie pod przymusem, na rzecz rynku kapitałowego w wysokości co najmniej 3,5%, no bo czy to będzie przedsiębiorca i pracownik, czy tylko sam pracownik będzie musiał ten ciężar potem ponieść, bo przecież to się przeniesie na inflację, to jest jak gdyby kwestia wtórna.
Co jest w tym projekcie najbardziej niebezpiecznego? Trochę na antenie Radia Wnet streśćmy te 36 stron opinii NBP.
Dla mnie osobiście najbardziej niebezpieczną rzeczą, bo tu w ogóle nie ma o czym mówić, bo projekt jest nieprofesjonalny, bo zawiera tyle błędów merytorycznych, że nawet trudno się do tego ustosunkować, musielibyśmy parę godzin rozmawiać, albo poprosić kogoś, kto jest tym zainteresowany, żeby przestudiował po prostu odpowiedź nie tylko zresztą NBP, ale także i KNF-u i również cały szereg innych negatywnych opinii na ten temat. Natomiast gdybym ja miała wskazać jedną cechę, która całkowicie dyskwalifikuje ten projekt, to jest obietnica, że jest to projekt dobrowolny, podczas gdy w rezultacie wpycha się 11 milionów ludzi pracujących, uczciwie pracujących na swoje utrzymanie, w pułapkę, z której nie będą umieli wyjść, nie będą potrafili wyjść, a co gorsze, przy dość napiętej sytuacji, jeżeli chodzi o stan polskich finansów publicznych, bo wcale nie jest tak dobry, jak to się w oficjalnych mediach mówi, dlatego że jeśli popatrzymy na relację długu do deficytu, ona wprawdzie i deficytu do PKB, to ona w tym roku wprawdzie będzie wyglądała trochę lepiej, bośmy mieli tam aprecjację silną złotego, to bardzo pomogło i mieliśmy niewykonany budżet, to też pomogło. Ale gdybyśmy się tak dokładnie przyjrzeli, jak wygląda, to zbliżamy się już do drugiej granicy bezpieczeństwa. I jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wpływów do budżetu państwa, jeżeli złotówka by się osłabiła, bo na razie mieliśmy lekką aprecjację, bardzo pozytywnie zresztą działającą na gospodarkę mimo wszystko, no to po prostu trzeba będzie w pewnym momencie zastosować się do normy konstytucyjnej. I tu żadne sztuczki prestidigitatorskie ani kreatywna księgowość budżetowa nie pomogą, bo po prostu konstytucja twardo mówi, że jeżeli przekroczymy 55% długu do PKB, no to będziemy musieli ponieść określone konsekwencje, jeżeli chodzi o gospodarkę budżetową.
A z drugiej strony, wedle wstępnych szacunków, rok ubiegły to był rok wyjątkowy, bo nasza relacja długu do PKB spadła o 0,2%.
Spadła tak naprawdę o 5 miliardów złotych, do czego, jak się powiedziałam, przyczyniło w znacznej mierze to, że nie został wykonany budżet państwa, że nie zostały wykonane założenia, które przyjęto przy konstruowaniu budżetu środków Unii Europejskiej, bo jak powiedziałam, w ogóle praktycznie po listopadzie przynajmniej widać, że nie był to w ogóle program realizowany. Zresztą widać to gołym okiem, bo jeżeli popatrzymy na inwestycje drogowe, inwestycje kolejowe, to widać, że one są po prostu rozbebrane i to wszystko sobie tak jakimś tam ślimaczym tempem posuwa się być może do przodu, ale bardzo wolno, co oczywiście pozwoliło zaoszczędzić środki. Po stronie dochodów mieliśmy bez wątpienia sukces służb tych specjalnych, które odpowiadają za walkę z przestępczością zorganizowaną. Na pewno mieliśmy efekty związane z uszczelnieniem, zwłaszcza po pakiecie paliwowym, prawda, to się okazało, że rzeczywiście tutaj mamy pewne osiągnięcia i powiedzmy te 5-6 miliardów więcej niż przewidywano, pewnie z tego tytułu mamy. Natomiast jak mówię, sam budżet jest dlatego tak korzystnie, ma taki korzystny wynik, że po prostu były pewne szczególne okoliczności. W tym roku zapewne nie będzie zasilenia budżetu państwa, ani prawie 9-miliardową dotacją, zyskiem z Narodowego Banku Polskiego, bo złotówka się umacniała, a nie osłabiała. To jest jedna sprawa. No i też nie sądzę, żeby można było dalej oszczędzać na inwestycjach, bo to nie będzie możliwe. I wreszcie jest jeszcze jeden element. Pan Szałamacha, jak projektował budżet, to około 9 miliardów złotych zarezerwował na ustawę, która przywracała wiek emerytalny osobom, które zostały pozbawione tego, powiedzmy, prawa, bo to nawet nie jest przywilej, to jest prawo. No ale jak wiadomo, ta ustawa weszła w życie bardzo późno i w gruncie rzeczy te środki zostały wydane w bardzo niewielkim stopniu, co wpłynęło z jednej strony na zmniejszenie dotacji do ZUS-u, chociaż tutaj też poprawa sytuacji na rynku pracy na pewno miała miejsce.
No budżet ZUS-u ma się najlepiej od lat.
No ma się najlepiej od lat, dlatego że jeżeli w tej chwili pracodawcom nie opłaca się w szerszej skali stosować tych wszystkich trików związanych z umowami śmieciowymi, no to dzięki temu mamy i wzrost zatrudnienia bardzo wyraźny, jeżeli chodzi o obie statystyki, czyli statystykę tą PRL-owską badania aktywności ekonomicznej, ale również i urzędów pracy. A w konsekwencji, jeżeli ja mam stabilne źródło zatrudnienia i od tego muszę odprowadzać składkę na ubezpieczenia społeczne, no to i sam wpływy. ZUS ma się dobrze, prawda? Więc jak na kondycję ZUS-u, który zawsze musiał amortyzować skutki błędnej polityki gospodarczej albo jakiś tam dekoniunktury, no żeby nie zostawić ludzi bez środków do życia, to w tym roku mieliśmy, ale to jest jak gdyby wpływ czynników zewnętrznych, niezależnych od tego, jak rządził rząd, bo po prostu mieliśmy fantastyczną koniunkturę wokół siebie i na szczęście nie udało się jej popsuć wewnątrz kraju.
To jeszcze wróćmy do tego projektu pracowniczych planów kapitałowych, projektu dla premiera Morawieckiego bardzo istotnego, bo będącego podstawą dużego działu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli budowy polskiego kapitału.
Ale po co my mamy ten kapitał budować, ja chciałam zapytać.
Żeby potem inwestować.
Nie, my tego kapitału nie inwestujemy, bo to jest kapitał budowany na rynku kapitałowym, który powoduje, że same odsetki od różnych tam profitów, jakie ci, mówi się inwestorzy, ja bym to raczej określiła mianem spekulantów, wyciągają z Polski co roku, to jest rząd 25 do 30 miliardów złotych. Dużo się mówi o kapitale zagranicznym w polskiej gospodarce i są jakieś głosy, które ubolewają, że ten kapitał transferuje zyski, bo tam jak są zyski, są dywidendy wypłacane, to się dzieje niedobrze, bo to jest dla nas obciążenie. Otóż ja bym powiedziała tak. Jeżeli ja mam inwestora bezpośredniego, który wybudował tutaj fabrykę, jest trwale obecny, stworzył miejsca pracy, rozwija te miejsca pracy i wyraźnie widać, że ci inwestorzy bezpośredni, czyli ci, którzy inwestują w sferę realną gospodarki, oni zaczynają nawet już budować zaplecze naukowe, zaczynają bardziej ambitne tutaj mieć plany, jeżeli chodzi o Polskę i Polaków. I oni na tym zarabiają. Część zysków reinwestują, to jest oczywiste, ale część zysków po prostu z racji tego, że no każdy inwestor, jeżeli tworzy, przysparza majątku, no to ma też prawo do partycypacji w tym majątku, wywożą. I teraz gdybyśmy popatrzyli na rynek kapitałowy, ci ludzie kompletnie niczego nie tworzą. Z inwestycji na rynku kapitałowym, ja już o tym mówiłam i powtarzam, finansuje się w Europie nie więcej, mniej nawet, poniżej punkta procentowego, czyli nie ma finansowania inwestycji z rynku kapitałowego, inwestycji w sferze realnej, bo o tych mówię, bo tam powstają miejsca pracy, tam się tworzy bogactwo narodowe, a nie jakieś fikcyjne balony, które się nadmuchuje i później pękają. Oczywiście one się szybko odbudują, ale sfera realna potem długo cierpi, 7-8 lat. Otóż z rynku kapitałowego nie będzie finansowania inwestycji w sferze realnej, a z inwestycji na rynku kapitałowym samym przez się, tylko mamy koszty, bo trzeba potem pozwolić na to, żeby inwestorzy zagraniczni mogli swobodnie transferować odsetki, które wypracowali na tych swoich spekulacyjnych działaniach.
Opinia Narodowego Banku Polskiego do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w ogóle odbiera tym planom, temu mechanizmowi prawa do nazywania się emeryturami. To będzie jakaś renta 10-letnia. Co to było?
To w ogóle nie są, dlatego że tu nigdy nie chodziło o emerytury. Tu nigdy nie chodziło o emerytury, tu chodziło
transfer
o to,
naszych pieniędzy.
Żeby opodatkować Polaków pod byle jakim pretekstem. Używa się tutaj pozornie obiektywnych argumentów takich demograficznych, prawda, czy innych, żeby oni zgodzili się zapłacić haracz na rzecz pewnych grup, które wiedzą, gdzie leżą konfitury i myślą, że Polacy po raz drugi dadzą się oszukać. Mam nadzieję, że nie. A jeżeli chodzi o opinię Narodowego Banku Polskiego, KNF-u i paru jeszcze innych mądrych ludzi, którzy wypowiadają się, mając na względzie interes przede wszystkim polskiego społeczeństwa, bo jesteśmy społeczeństwem głęboko w tej chwili, powiedziałabym, ufającym rządzącym i nie wolno tego zaufania zniszczyć i podważyć. To jest opinia właśnie, która jest po stronie Polski i Polaków, a nie jakichś instytucji, które obracają wirtualnym pieniądzem, osiągają gigantyczne wirtualne zyski, z których przeciętny, normalny człowiek nie będzie miał nic. Zresztą ja mam do tych autorów tego projektu jedną uwagę. Jeżeli to jest dobre, jeżeli to rozwiązanie jest dobre, to niech oni tylko jeden punkt zmienią. Niech powiedzą, że jest to całkowicie dobrowolne. I zobaczymy, ile Polaków do tego się zapisze. Dlatego, że jeśli ktoś chce rzeczywiście angażować swoje środki finansowe w jakieś projekty czy w jakieś produkty i robi to na własne ryzyko, niech to robi. Ja nie mam nic przeciwko temu. Niech oni nawet prowadzą ten projekt z tymi wszystkimi błędami i uchybieniami, jakie tam są. Nawet z założeniem, że to jest 10 lat oszczędzamy, potem dostaniemy te kilkanaście tysięcy, może zamożniejsi nawet kilkadziesiąt i zabieramy sobie tę kasę i wychodzimy z rynku. Okej, tylko niech będzie jeden jedyny warunek spełniony. Jeden jedyny. Żeby jeśli mówimy, że to jest dobrowolne, to niech to będzie dobrowolne na zasadzie takiej, że każdy będzie musiał zgłosić osobiście akces, że chce uczestniczyć w takim programie.
My o samym programie mówiliśmy i rozmawialiśmy z panią profesor już nie jeden raz, więc nie wracajmy do samych technikali, tylko do tej warstwy politycznej, bo mamy inną, no w innej rzeczywistości się spotykamy, mamy szereg opinii krytycznych i to opinii ważnych instytucji jak Narodowy Bank Polski, czyli mamy sytuację, kiedy jest pewna presja polityczna, że polskie ważne instytucje zapisane w Konstytucji nie dają zgody na ten projekt.
To znaczy, ja to bym powiedziała inaczej. Kierownictwo PiS-u. Nie, presja polityczna jest ze strony pana premiera i środowiska, które jest powiązane z rynkiem kapitałowym. Zresztą to środowisko również przeforsowało parę innych rozwiązań i próbowało forsować parę innych rozwiązań, niekoniecznie dobrych dla Polski i Polaków. W szczególności dotyczy to programu Mieszkanie Plus, czy próby wprowadzenia rejtów.
O tym zaraz będziemy rozmawiać.
Tak jest, próby wprowadzenia rejtów w interesie firm, które tutaj mają wysokie nadwyżki, jeżeli chodzi o budownictwo komercyjne, nie mieszkaniowe, tylko te takie biurowce i tak dalej, i chciały wycofać swoje pieniądze z rynku. I są w Polsce na szczęście ludzie i instytucje, które mówią prawdę. Tutaj mamy akurat do czynienia właśnie z takim projektem. Jak mówię, ja jestem zdania, że jeśli ktoś chce, to może oferować Polakom jeszcze jeden produkt, bo to się nazywa produktem emerytalny. Tylko jest jeden, jedyny warunek. Oczywiście trzeba poprawić te wszystkie zapisy, bo tam są błędne zapisy. Widać, że to było w pośpiechu pisane i forsowane tak, żeby jak najszybciej to wprowadzić w życie. Zresztą jak pamiętamy, pan premier Morawiecki miał wcześniej inne zamiary, bo zamierzał przekazać portfel OFE najpierw na Fundusz Rozwoju, później do innych. To wycofał się. Ja myślę, że ten projekt ma przygotować i utorować drogę. Jeśli Polacy się na to zgodzą, to również stracą kontrolę całkowicie nad tym, co się stanie z OFE za chwilę, z tym pakietem, ten, który tam został. Tam są akcje bardzo ważnych polskich przedsiębiorstw.
Pani profesor, czas nas goni. Czy tą opinię widział prezes Glapiński? On się pod nią podpisuje?
Ja nie wiem, czy widział pan prezes Glapiński, bo ja z nim na ten temat nie rozmawiałam, ale wiem, że jeżeli chodzi o podejście takie, powiedziałabym, państwowców, tak bym to określiła, bo nawet nie mówię o żadnym patriotyzmie gospodarczym, bo tu nie chodzi o żaden patriotyzm, to jest w tej chwili puste słowo. Dla wielu przynajmniej. Zwłaszcza tych, co lubią szermować takimi hasłami. Nie. Jeżeli chodzi o takie podejście państwowca, czyli takiego, który patrzy, co jest w interesie państwa i co jest w interesie polskiego społeczeństwa i polskiego narodu, to Narodowy Bank Polski na pewno należy do takich instytucji, które tak potrafią postrzegać rzeczywistość i wszystko, co się wokół niej dzieje. I druga rzecz, która jest bardzo ważna. Ja miałam okazję pracować w różnych miejscach, również w tym środowisku, z którego wywodzi się pan premier Morawiecki, ponieważ przez wiele lat, przez 6 lat byłam po prostu w firmie komercyjnej zatrudniona na dość wysokim stanowisku. Także poznałam dobrze to środowisko, nie mam o nim dobrego zdania. To jest oczywista oczywistość. Ale miałam też do czynienia z ekspertami różnego poziomu. Otóż mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Nigdy, nawet w zagranicznych firmach, nie widziałam lepszego zespołu ekspertów niż ten, którym dysponuje w tej chwili Narodowy Bank Polski. To budowało się długo, ale wobec tego opinia, którą Narodowy Bank Polski reprezentuje i z którą ja się całkowicie utożsamiam, jest opinią na pewno w pełni wyważoną i na pewno opinią, którą należy wziąć bardzo poważnie pod uwagę.
Pani profesor, ostatnie pytanie. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że kolejne kraje europejskie chcą swoje złoto zgromadzone poza granicami do swoich krajów sprowadzić. Czy Narodowy Bank Polski przewiduje, żeby polskie złoto również do kraju wróciło?
Na ten temat była interpelacja poselska. Narodowy Bank Polski udzielił dość wyczerpującej odpowiedzi, którą można zresztą chyba, jak sądzę, przeczytać również w internecie. I ja podzielam poglądy, które tam były zawarte. Mianowicie, my przechowujemy większość naszego złota, nie całe, ale większość, w Londynie. Dlaczego? Bo tam jest największa globalna giełda, jeżeli chodzi o handel złotem. Ono jest tam najbezpieczniejsze. Dlaczego zdecydowaliśmy się na Londyn? Dlatego, że mieliśmy doświadczenia z okresu przed wojną, prawda, kiedy trzeba było to złoto polskie ratować i transferować na wypadek, gdyby coś złego się tutaj działo. Otóż to złoto jest tam najbezpieczniejsze i co więcej, my na nim jeszcze zarabiamy. Z tego punktu widzenia, chociaż to nie jest ten ostatni argument kluczowy, decyduje bezpieczeństwo. Na razie polskie złoto jest bezpiecznie zaparkowane i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli decyzję tutaj zmienić, nawet jeżeli inne kraje z przyczyn sobie wiadomych, bo trudno mi powiedzieć, dlatego że akurat nie znam stanowiska prezesów Banku Centralnego, ani Węgier, ani innych banków, które zdecydowały się na wycofanie. Też nie wiadomo, czy części, czy całości swoich zasobów. My na razie, jak mówię, trzymamy się tej sytuacji, że tam jest najbezpieczniej, a jeżeli jest bezpiecznie, no to w takim razie niech to zostanie tak, jak jest.
Tu musimy postawić kropkę, ale na pewno do tematu polskiego złota będziemy wracać także w rozmowach z panią profesor. Gościem Poranka Wnet była Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Narodowej Rady Polityki Pieniężnej i Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dziękuję pani profesor najmocniej.
Dziękuję państwu bardzo. Mam nadzieję do usłyszenia.
To na pewno będzie, tak się na pewno stanie, a my w tej chwili puścimy krótki dżingiel i za chwilę kolejna rozmowa w Poranku Wnet.